Ja mam taki temat, który nazwałam sobie język przemawiającego do nas Boga, bo to jest coś, co bardzo ostatnio chodzi mi po głowie i coś, co bardzo mocno mam w sercu. Ja to nawet nazywam stój na własnych nogach. Myślę, że będę robiła taki cykl, tylko muszę trochę odpocząć najpierw. Stój na własnych nogach, czyli znajdź swoją relację z Panem Bogiem, bo to jest podstawa w twoim życiu. Mnie Bóg pierwszy raz o tym mówił w pandemii. Pamiętacie, zaczęłam wtedy morning walkingi. Zdałam sobie z tego sprawę, jak wielu z nas w tym momencie, kiedy coś się dzieje, zamiast słuchać tego, co Bóg do nas mówi, zamiast słuchać tego, co my odbieramy od Niego, to sięgamy, sprawdzamy tysiące źródeł, co robią inni. Czyli jeżeli by się coś takiego zadziało, typu wojna, którą mamy u bram, przesunęłaby się, to wszyscy by patrzyli, co robią inni. Tak? A jednak w takich momentach, które są takimi dosyć newralgicznymi momentami, bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co my mamy robić. Tak? Żebyśmy byli pewni, jak my mamy zadziałać. I wiecie, ja wierzę, że to, jak my mówimy, wzmocnienie palików naszego namiotu, to jest takie określenie, które używam, którego na pewno, które pamiętacie, tak? Ono powinno się odbyć w czasie takiego w miarę pokoju dla nas, tak? Pamiętam taki mój nauczyciel ze szkoły biblijnej, to tylko powtórzę dla tych, którzy tego nie znają, tak? Pojechał kiedyś z synami w góry, i tak myśli, taka ładna pogoda, wszystko super wygląda. No to tak rozbijemy namiot. Wiecie, jak rozbił namiot, tutaj wbił te śledzie, tutaj wbił, tak sobie namiot stał, nie? Ale w nocy przyszła burza. I okazało się, że ten namiot nie był dobrze wbity i po prostu nawet nie był okopany. W związku z tym te dzieci na tych na materacach pływają, wszystkie ciuchy pływają. I on spędził 4 godziny w nocy, żeby obkopać te namioty, żeby wbić te wszystkie paliki, tak? I był taki zły. Taki zły. I kiedy zwrócił się do Boga, Bóg powiedział mu, paliki wbija się w czasie pokoju. Nie. I on mówi, no tak, sam jestem sobie winny, bo jak przyjechałem, była piękna pogoda, mogłem cały namiot zabezpieczyć, okopać, wbić. Nie wiem, czy teraz w ogóle może inaczej się te namioty robi. Może one już, muszę Zbyszka zapytać, może one są z takimi dziurami. Trzeba dobrze naciągnąć, jednak dalej, nic nie zmienili w tym względzie. Okej, okay. Czyli jeżeli ja jestem w czasie pokoju, to ja mogę się nauczyć pewnych rzeczy, nauczyć się pewnych umiejętności, które później wykorzystam, tak? Czyli żyjemy w takim czasie, w którym naprawdę powinniśmy się zastanowić, tak? W jakim miejscu jesteśmy, co robimy. Myśmy wczoraj mieli takie spotkanie, jeszcze wróciłam, mieliśmy takie spotkanie liderów z Majkiem Byko na Zoomie, który opowiadał o rzeczach, które się dzieją i Heniu Wieja akurat opowiadał również o tym, jakby co tam na dzisiaj dzieje się w Izraelu i jak blisko byliśmy takiej wojny pomiędzy Żydami a Żydami, wiecie, z jakiego powodu, tak, tam jest ta sprawa z sądami i o tym, o 146 rakietach, które zostały zrzucone na Izrael. I wierzący Żydzi mówią, że to dzięki temu, że taka ilość ludzi modli się, tak naprawdę z tych rakiet to większość spadło z powrotem na Gazę, tak? I zginęły 4 osoby, w czym tylko 2 Izraelczyków. Takie raporty jakby przychodzą i oni ewidentnie mówią, że to wynika z modlitwy, tak? Z tego, że tyle ludzi modli się w tym czasie i przyrównują to do jakby czasu, który był już kiedyś, gdzie Izrael był w takim bardzo dużym niebezpieczeństwie. Więc wiesz, dla nas, którzy jesteśmy tu i teraz, jest tak bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, tak, że to jest jakieś miejsce, na które my patrzymy, ale to też jest miejsce, które nam pokazuje, jakie zamieszanie tak naprawdę jest pomiędzy narodami, tak? Bo tam jest zagrożenie jakby wojną też, znaczy bombą nuklearną, w którą łoży, słuchajcie, Rosja i Chiny, tak? I to jest dozbrajane, żeby Izrael przeatakować. Więc my naprawdę żyjemy w takich dosyć ważkich czasach, tak? I to jest tym bardziej taki czas, że jeszcze jest tyle pokoju, tyle rzeczy, że możemy się skoncentrować na tym, co Bóg mówi do nas. I wiesz, to będzie bardzo proste słowo, ja nie będę tutaj nic komplikować. Takie jak dla uczniów pierwszego roku szkoły proroczej. Także myślę, że dla wielu was będzie to powtórka, ale myślę, że też możemy zobaczyć pewne rzeczy, które gdzieś nam się przydadzą. Dla mnie akurat wejście w to myślenie bardzo mi pomogło w takim czasie jakby zamieszania, tak, w którym teraz jestem, tak, ale nie przez te modlitwy, tylko jakby robię staże w szpitalach psychiatrycznych, więc no, takie różne rzeczy się dzieją duchowe. Okej, ale zacznijmy od Jana 10:14. Tam jest napisany taki bardzo fajny fragment, który wszyscy znamy. Ja jestem dobrym pasterzem, znam owce moje i one mnie znają, tak? I Jana 10:4, podobny fragment. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, one idą za nim, bo znają jego głos. Dla mnie te fragmenty są takie bardzo, bardzo zaskakujące, bo tam nie jest napisane, że one poznają ten głos, że one muszą się z nim zaznajomić, tylko jest napisane znają i pójdą. Tak, znają i pójdą, owce moje mnie znają, tak? Więc to jest takie założenie, tak? To tak jak ja bym powiedziała, tyle czasu jesteście ze mną, więc mnie znacie, tak? A wy powiecie zaraz, ale my się spotykamy raz w tygodniu, czasami rzadziej. Jak możesz sądzić, że mnie że my cię znamy, tak? I teraz jest kwestia, jakieś poznanie mamy. Tak? Ale teraz w wypadku Jezusa on zakłada, że my go znamy. Więc mamy tutaj takie myśli, które mówią nam, dowiadujemy się, że możemy go rozpoznać, kiedy go znamy. Tak? Czyli kiedy my go znamy, to my go rozpoznajemy. I wiesz, ja pamiętam, jak ja mieszkałam w takim domu na Śląsku, takiej starej willi po niemieckiej. I pamiętam, siedziałam w domu i dokładnie słyszałam, kiedy moja mama wraca z ośrodka zdrowia. Tak? Najpierw były kroki po ulicy, tup, 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 tup. Później były kroki na schodach, tup, 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 cztery schodki i za klamkę. Tak? Ja dokładnie rozpoznawałam, że to jest jej obcasik, który idzie ciuch, 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 i wchodzi do domu. Nie? I pamiętam, kiedy mojej mamy zabrakło, to kiedy ja słyszałam jakieś pierwsze takie na ulicy kroki kogoś innego, kto szedł, to ja nasłuchiwałam, że ona zaraz zakręci i wejdzie tutaj, tak? I to wtedy powodowało taki mój smutek, że to jest na pewno nie ona, tak? Że na pewno jakby tam nie dojdzie, tak? Ale to pokazuje, że kiedy my kogoś znamy, to my rozpoznajemy, że on idzie na przykład. Rozpoznajemy, że on się porusza. I o tym mówi ten fragment, ale mówi także o tym, że my przez to, że podążamy za nim, tak, też go poznajemy, tak? Czyli jedna rzecz jest, że rozpoznajemy go, bo go znamy, a druga, że kiedy za nim podążamy, to go poznajemy, tak? I tutaj mamy taki fajny fragment, który pokazuje, jak Bóg dawał się poznać Izraelitom, kiedy szli przez pustynię. Ja bardzo lubię ten fragment i jest dla mnie takim mocnym objawieniem tego, że Bóg nie wymaga od tego, żeby to się stało tak. Tak, żebyśmy tak mu zaufali, żebyśmy tak, oczywiście to jest to zaufanie przez wiarę, nie? Już. A jak nie, to jesteś jak Tomasz, nie? Ale zauważcie, że całe pismo mówi o tym, że Bóg daje nam się poznać. Czyli jest to jakimś procesem, w którym możemy mu coraz bardziej ufać. Problem polega na tym, że wielu z nas długo już z nim jest, a to zaufanie się nie zwiększa. Więc tutaj wychodzi, że coś jest nie tak z tym słuchaniem, albo my czegoś nie rozumiemy, tak? Bo jeżeli my jesteśmy długo wierzącymi ludźmi i w pewnym momencie nam się na przykład nudzi ta relacja z Panem Bogiem, no to ja śmiem twierdzić, że ta relacja chyba nie była osobista. Bo jeżeli ta relacja jest osobista, jeżeli ta relacja jest miłosna, to ona się raczej nie kończy. Tak? My chcemy z nim przebywać. Nawet jak jesteśmy zajęci, to my dążymy do tego, żeby mieć ten czas, żeby w końcu się z nim zobaczyć. Żeby mieć ten czas, żeby w końcu się z nim spotkać. Mój mąż, zanim ruszył do Szczecina, a lecieli w trójkę samolotem, bo im tam chłopaki kupili samolot. To jest męska konferencja. No, ale w każdym bądź razie mój mąż przed wyjazdem mówi do mnie: nie cierpię tego twojego stażu. Nie? Ja wiedziałam, czemu on go nie cierpi, bo mnie ciągle nie ma, bo jak kończę staż, to lecę do pacjentów, tak? Więc po prostu jestem nieobecna, tak? Nie jestem zaangażowana w różne rzeczy. Ale ja pomyślałam sobie, no ciekawe, jak się czuje teraz na tym moim stażu Pan Jezus. Tak? Bo też mnie ciągle nie ma, tak? Więc zaczęłam łapać takie momenty, gdzieś kiedy jadę samochodem, kiedy wracam samochodem, bo zobaczyłam, że ja się bardzo źle czuję, że jestem taka jakby mi czegoś brakowało, tak? Ale widzisz, właśnie o tym mówię, że jeżeli my kogoś znamy, jeżeli za nim podążamy, jeżeli go rozpoznajemy, to jeżeli nam go brakuje, to my widzimy, że nam go brakuje. Taka taka, wiecie, czemu widzimy, że nam go brakuje? No bo go nie ma. Nie? Ale jeżeli my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego słuchania go raz na jakiś czas, takiego słuchania o nim, to nam niczego nie brakuje. My znajdziemy coś innego, znajdujemy nową pasję, jakąś nową książkę. Wiecie, ile jest świetnych książek psychologicznych, motywacyjnych, takich o czyichś przygodach, tak? Już nie tylko Stasinel figuruje na naszym rynku, tak? My się ciągle możemy czymś zachwycić, coś odkryć nowego, tak? Ja na przykład bardzo lubię nową książkę Natalii de Barbaro, właściwie oglądam sobie obrazeczki sam, tak? Nazywa się, o zrobię kryptoreklamę, bo tam niektórzy jej nie lubią, bo to New Age. Przędza, tak właśnie, przędza. Bardzo fajna taka o poszukiwaniu siebie, ale prawda jest taka, że dla nas poszukiwanie siebie zaczyna się od znalezienia siebie w nim, tak? No dobra, ale wróćmy do tych fragmentów, żeby nie za dużo powiedzieć. Czyli już powiedziałam, dowiadujemy się tego, że możemy go rozpoznać, kiedy go znamy, czyli zaczynamy od poznania, ale także kiedy za nim podążamy. Oczywiście uczymy się go również, kiedy spotykamy się z kimś, kto go zna, tak? I słuchajcie, co się okazuje, ten ktoś wcale nie musi być doskonały. Tak, mamy ten taki przykład Samuela, tak, który był w domu Heliego i kiedy on myślał cały czas, Samuel, że to Heli go woła, kiedy przyszedł do Heliego, to Heli powiedział, to nie ja cię wołam. Jeżeli jeszcze raz usłyszysz ten głos, powiedz, czego chcesz ode mnie, Panie. Tak? Czyli okazuje się, że człowiek, który miał duże poznanie i wcale nie był wtedy w dobrej kondycji, tak jak pamiętacie. Tak? Heli był wtedy już utyty, nie za bardzo żył z Bogiem, ale po prostu on powiedział jemu, jak on ma słuchać tego Pana Boga. Tak? I czyli jeżeli my spotykamy się z tymi, którzy już tego Pana Boga znają dłużej, to oni nas mogą pomóc w tym, żebyśmy mogli go znać lepiej, tak? I teraz oczywiście sposobem, w którym my możemy poznać Boga, czyli wejść w ten pierwszy punkt poznania, tak? To jest to, że słuchamy innych, tak? Czyli słuchamy różnych kazań, słuchamy, co oni mówią, tak? Ale też z tego, że czytamy Słowo, w którym uczymy się tego, jaki On jest. I słuchajcie, to słuchanie innych, tak? To jest coś, co zrobił Izrael. Izrael z pokolenia na pokolenie przekazywał to, co wiadomo o Bogu, tak? A to, czego nie przekazywał, to zapisywał w pismach i później można było to przeczytać. I dlatego mamy królów, którzy w różnych momentach dziejów Izraela się nawracali, bo co? Bo znaleźli pisma. I nagle okazało się, o Boże, my nie żyjemy tak, jak powinniśmy, tak? Czyli oni się nawracali, bo czytali, tak? I zobaczcie, ile razy my na przykład z czymś się zmagamy, coś się dzieje i otwieramy Pismo Święte i nagle myślimy, o... Kurczę, takie proste rozwiązania, ja o tym nie myślałam, tak? Czyli to słowo do nas przemawia, tak? Ale to jak słuchamy innych, to do nas przemawia, tak? Tylko problem polega na tym, że to nie jest nasze doświadczenie Jego. To jest czyjeś doświadczenie Jego, które ktoś nam przekazuje, tak? Ja, słuchajcie, bardzo lubię takie doświadczanie, które mają dzieci od swoich rodziców, tak? Moje dzieci, ja zawsze im opowiadam, jak coś się dzieje w moim życiu. Opowiadam im na przykład, słuchajcie, takiej coś się stało, Bóg zadziałał. Ja nie straszę ich Panem Bogiem, nie mówię im, musicie tak robić i tak, tylko opowiadam na przykład, że słuchajcie, ostatnio zgubiłam kluczyki do samochodu i po prostu i znalazłam je na karmie psiej. Znaczy, przepraszam, nie ja zgubiłam, tylko mój mąż zgubił i dzieci przyszły do mnie i mówi, jak ktoś się ma pomodlić o te kluczyki, to tylko mama. Nie? I ja mówię, ja w świętego Antoniego no nie wierzę z racji tego, że jestem protestantem, ale mam Ducha Świętego, który działa jeszcze lepiej. Tak? Więc się pomodliłam i faktycznie znalazłam na karmie psiej, ale później nie wiedziałam, jak to jest, co one tam robiły na tej psiej karmie, że pies chciał, nie wiem, do samochodu zanieść, tak? To było bardzo dziwne, nie? A wczoraj poszłam na spacer, że byłam taka zmęczona, ktoś musiał wyjść z psem, nie chciało mi się dzieci zaganiać i słuchajcie, i rano, zanim pojechałam w ogóle do szkoły, czyli 6:30, i idę i mówię, nagram jakiś morning prayer walking, takiej szłam trawie po kolana. Mówię, no bo nic nie nagrywałam. I tak doszłam do końca i byłam tak zmęczona, że wyciągnęłam tego sticka i nie wiem, co z nim zrobiłam, ale jak już byłam w połowie łąki, to już go nie miałam. Więc myślę sobie, tak, to jest ewidentnie znak od Pana, że ja muszę przestać to robić. Zresztą nie lubię się na tych filmach tak, jak wyglądam. Koniec już, nie? Ale tak mówię, Panie Boże, no nie będę się dać okradać po prostu w takim miejscu. Proszę Cię, pomóż mi, nie? Wróciłam do rzeki, patrzę, leży, tak, w trawie. Nie? Więc to są takie momenty, w których Bóg przez doświadczenie Jego on nam daje odczuć swoją obecność, to, że z nami jest. Więc jest różnica pomiędzy tym, że my słuchamy kogoś, a różnica w tym, że my doświadczamy Boga i my wiemy, że On działa w naszym życiu. Jest świetnie się inspirować tym, tak? Ja jak rozmawiam z ludźmi, z ludem proroczym na warsztatach, to oni mówią, jak ty świetnie słyszysz i w ogóle i to i tamto, i ja jestem wtedy prawie jak Pan Bóg. Ale później zrzucam się z tego stołka i mówię, słuchajcie, ale to nie o to chodzi. Ta inspiracja ma iść do tego, żebyście to wy złapali kontakt z Nim. Nie żebyście słuchali ciągle o tym, co ja przeżyłam i co ja robię. To nie o to chodzi w tych inspiracjach. Ale zobaczcie, jak często my próbujemy zabrać Bogu chwałę i nam się wydaje, że to jest jakiś nasz wpływ na ludzi. Słuchajcie, naprawdę to jest tak ważne, żebyśmy my zrozumieli, że my musimy stanąć na naszych nogach w relacji z Panem Bogiem. Że my musimy, wiesz, ja znam wielu Billy Graham, znaczy Billy Grahamów w Polsce to może mniej, bo to mniej charyzmatyczni tego używają, ale Billów Johnsonów znam bardzo wiele. Oni wiedzą dokładnie, co to jest, co jest tajemnicą Bożą. Tak, Heidi Baker też tutaj się pomnaża w Polsce, tak? Ostatnio na obozie miałam kobietę, która mówiła, jak Heidi Baker zachowywała się jak Heidi Baker. Siedziałam tylko z Dominiką, mówię, ty, ona się zachowuje jak Heidi Baker? Ona mówi jak Heidi Baker! A Dominika w końcu na mnie patrzy, ale on nie jest Heidi Baker, nie? I słuchajcie, my czasami tak mamy, że tak się kogoś nasłuchamy, że już te gesty mamy podobne, nie? Ja na przykład kiedyś przeżyłam takie coś, że mój mąż kiedyś czytał sobie życiorys Churchilla. No i później przez tydzień miałam w domu Churchilla. Niestety problem polegał na tym, że później przeczytał również życiorys Hitlera. Więc ta niemieckość mu się bardzo połączyła. Mieliśmy wtedy niemiecki drill. W pewnym momencie przy tej jego niemieckości, kiedy jechaliśmy z dziećmi, one były takie 7-8-letnie, gdzieś i on nas tak ustawiał przy tej podróży, tak nas przestawiał i w ogóle. I mi się przypomniała taka pieśń narodowa. Nie będzie Niemiec pluł na twarz i dzieci nam Germaniu. Zaśpiewałam. Mój mąż przestał być niemiecki, ale dzieci śpiewały tą pieśń przez miesiąc, więc miałam przekapane. Więc wiecie, naśladowanie nie jest niczym dobrym, ale na pewno ono może pokazać nam i powinno nam pokazać, że my możemy. Natomiast jak my przy tym naśladownictwie nie pójdziemy dalej w pewne rzeczy, tak, to odwiedzie nas od prawdy, którą powinniśmy zrozumieć. Od prawdy, że Bóg chce się spotykać z nami, a nie chce, żebyśmy snuli czyjeś opowieści na jakiś temat. Tak, żebyśmy czyjeś opowieści opowiadali, czyjeś przeżycia opowiadali i na czymś budowali. Nawet objawienie, które mamy, tak, możemy brać z tego, że przesłuchamy sobie jakichś Billy Grahamów, innych tego typu super nauczycieli i możemy teraz z ich objawienia mówić. A możemy po prostu usiąść przed Panem, powiedzieć, co ja mam teraz robić i przygotować się do tego, co On chce, żebyśmy w tym momencie zrobili. To jest różnica. To jest spora różnica, okej? Dobra, ale pójdźmy dalej. Czyli słuchanie na pewno powoduje, że my możemy Boga poznać. Ale znowu, tak jak mówię, jeżeli to nie jest nasze słuchanie, a słuchanie kogoś, kto mówi o Nim, to nie daje nam doświadczenia. Tak, to nie daje nam przemiany naszego serca. Znaczy oczywiście serce zmienia się przez słuchanie, tak? Wiara rośnie przez słuchanie, więc jak my słuchamy kogoś, to wiara rośnie, serce się zmienia. Ale nie ma takiego oparcia w doświadczeniu przeżywania Boga dla siebie, tak? I teraz zobaczcie dalej. Dobra. I teraz co się dzieje, kiedy my nie przechodzimy we własne doświadczenie? Pismo nam mówi, jesteśmy jak dzieci. Tak? Czyli jeżeli czytamy Efezjan 4,14, jest napisane, chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej, wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Czyli prawda jest taka, że jeżeli my nie zaczynamy bazować, czyli nie przechodzimy z tego naśladownictwa, z tego słuchania innych do własnego słuchania, to my jesteśmy dziećmi, które są miotane lada wiatrem nauki, tak? Czyli na przykład jesteśmy przerażeni, bo teraz jest COVID, wszyscy umieramy. Łapiemy się na jakiejś teorii spiskowej. A może wszyscy mamy umrzeć, bo to już koniec świata. tak? Albo jakiejś innej teorii pod tytułem, no nie, teraz musimy walczyć, bo już się zaczyna ten ustrój, jaki to był, tej światowej wspólnej religii, tak? No i jeszcze niektórzy pastorzy pojechali do Rzymu, to już w ogóle jest kłopot, bo to się już zaczęła ta światowa religia. Mam dla was złą wiadomość, następni pojechali do Rzymu i ja tylko wiem, którzy. No już pewnie wie więcej, ale dowiedziałam się. No, ale w każdym razie rozumiecie, czyli my szukamy jakichś takich rzeczy. Dlaczego? Bo jesteśmy dziećmi tak naprawdę w naszym pojmowaniu. Bo nie rozumiemy rzeczy, które się dzieją, tylko jakby słuchamy różnych głosów, dlatego że nie mamy w sobie wytworzonego tego głosu, za którym musimy pójść, czyli głosu dobrego pasterza. Tego, że on czuwa nad nami i on mówi nam to, co my mamy robić, jak mamy funkcjonować i nie musimy się bać. Czyli naśladownictwo bez przejścia we własne doświadczenie, ono po prostu zawsze powoduje to, że my jesteśmy jak dzieci. Nie rozumiemy, jak się funkcjonuje w różnych rzeczach. Jak to wszystko wygląda. I teraz wiesz, jeżeli widzicie małą dziewczynkę, która naśladuje mamę, te z was, które miały małe dziewczynki, ja miałam, tak? Wiecie, jak dziewczynka się maluje, naśladając mamę, nie? Jak ona się pomaluje, to ty się zastanawiasz, czy ty naprawdę się tak malujesz. Tak? Jeżeli chodzi o dobranie ubrań, też się zastanawiasz, czy naprawdę tak źle wyglądasz jak ona, ale później myślisz sobie, ona się uczy, tak? Ale jeżeli ona już ma 19 lat i ona cię dalej naśladuje w różnych rzeczach, tak? Moje dziecko na przykład mnie bardzo naśladuje. To nie moje dziecko, to z brodą to nie moje. Dobra, moje dziecko mnie bardzo naśladuje, bo na przykład ja wracam do domu ledwo żywa, patrzę, cała kuchnia posprzątana. Cała, naprawdę, tak pięknie i w ogóle. I moje dziecko mówi do mnie, czyli moje starsze dziecko, do mnie mówi tak. Tylko posprzątaj, jak teraz będziesz robić obiad. Bo wiesz, to musi teraz tak wyglądać, nie? I powiem wam, że byłam lekko zażenowana, a mój mąż powiedział, widzisz, jednak musisz sprzątać po sobie. Więc już wiedziałam, że to po tatusiu nie po mnie, te uwagi. No, ale w każdym bądź razie, wiesz, to jest coś takiego, tak, że to jest jakieś naśladownictwo, ale jeżeli my nie wejdziemy w swoje, to jesteśmy po prostu naśladowcami. Naśladowcami jakichś ludzi. Teraz, co się dzieje, kiedy nasz naśladowca zejdzie na manowce? My też? Albo się zgorszymy. Tak? Czyli zgorszymy się i niekoniecznie będziemy dalej podążać za Panem Bogiem. Czyli my możemy podążać za kimś, kto nas prowadzi, ale my musimy rozumieć. Ja kocham tych chrześcijan, którzy po prostu jak się zawiedli kiedyś na swoim pastorze czy liderze, teraz mówią, moim jedynym pasterzem jest Jezus. Tak? Nie, ty poszedłeś za czymś, tak? Dałeś się czymś zwieść, ktoś upadł, komuś coś nie wyszło i ty teraz chcesz po prostu już teraz nigdy nie dasz się załatwić, twoim pasterzem będzie Jezus. No super, a co to zmienia? Jak nie wejdziesz we własne doświadczenie, to są tylko puste hasła, które nic nie zmieniają, tak? Przejście z naśladowania w doświadczenie spowoduje to, że wyrośniesz i staniesz się człowiekiem, którego dary poznawcze będą wyćwiczone, tak? Czyli tak jak czytamy sobie, tak? Znaczy to do tego jeszcze dojdziemy, tak? Albo teraz już możemy tak. Hebrajczyków 5:14 jest napisane, pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania pomiędzy dobrem a złem. Tak? Czyli my możemy spotykać się z wieloma rzeczami i my musimy zrozumieć to, że my funkcjonujemy wśród ludzi, którzy, chciałam powiedzieć, są chorzy, ale dobrze, daruję wam, wśród ludzi, którzy mają różne problemy, którzy z wieloma rzeczami się zmagają, którzy być może nie ze wszystkimi dziedzinami życia sobie poradzili, tak? I my możemy dalej ich kochać, możemy dalej coś z nich czerpać, tak? Ale tylko w tym momencie, jeśli naprawdę jesteśmy ludźmi, których władze poznawcze są wyćwiczone. Tak, my wtedy mamy dobre podejście do różnych rzeczy. My po prostu możemy się zapytać nieba i powiedzieć, Panie Boże, jak ja mam teraz rozmawiać z tym człowiekiem po tym, co ja o nim wiem, tak? I dostaniemy tą odpowiedź i potraktujemy tego człowieka tak, jakby potraktowało go niebo. Taką odpowiedź, jaką on powinien dostać, tak? Ja teraz jak siedzę z ludźmi na uzdrowieniu wewnętrznym, to po prostu jestem po prostu poruszona tym, jakie my mamy pomysły na funkcjonowanie i na słuchanie Pana Boga. I dlatego między innymi to zrobiłam. Jedna cudowna kobieta, kiedy spotkała się z Panem Jezusem i odkryła to, że w jej życiu, jak to było, że są rzeczy, z którymi ona, w których ona sobie radziła sama jako dziecko. Jak zapytała Pana Jezusa, co ma zrobić, to usłyszała odpowiedź, musisz się tego wyrzec. Nie, ja pierwszą myśl miałam taką, nie no, Pan Jezus by ci tego nie powiedział. Pan Bóg ci powiedział co innego, weź zapytaj jeszcze raz. No i zapytałaś jeszcze raz Pana Jezusa i Pan Jezus do niej powiedział, kocham Cię, ja sobie z tym poradzę. I pomyślałam sobie, to brzmi dobrze. To brzmi tak, jak powinno brzmieć, tak? Czyli my jesteśmy nafaszerowani różnymi rzeczami, do tego zaraz dojdę, które powodują, że my nie widzimy tego głosu Bożego, nie słyszymy tego głosu Bożego tak, jak powinniśmy. Ale jeszcze się cofnę tutaj do tego, do fragmentu, który jest też dla nas ważny, który mówi o tym, że mamy doświadczać go, uczyć się, ale też w Izajasza 54, czytamy, Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Codziennie rano obudzi moje ucho, abym słuchał. Czyli tu jest powiedziane, że nie tylko mam doświadczać, nie tylko mam podążać, ale jeszcze dodajemy jedną cegiełkę, która mówi, że ja jestem codziennie budzony do tego, żeby słuchać. Tak? Czyli codziennie jestem budzony do tego, żeby usłyszeć coś od Boga. Że to jest wręcz taki zwyczaj u Pana Boga, że On budzi mnie rano i chce, żebym słuchał. Że chce coś do mnie powiedzieć. Nie chce mi mówić, mam dla Ciebie Polskę do zdobycia i inne kraje, Afryka dla Ciebie czeka. On chce Ci powiedzieć, kocham Cię. Na przykład. Tak? Albo jestem z Tobą. Albo jestem z Ciebie zadowolony. Ja pamiętam, kiedyś miałam takie 2 tygodnie chodzenia po polach z Panem Jezusem, kiedy spotykałam się z Nim, zapraszałam Go, spotykałam się z Nim. Jedyne, co On mi mówił, to mówił, że kocha mnie, jest ze mnie zadowolony. Ja naprawdę we mnie coraz większy lęk się budził. Bo pomyślałam, że jak On mnie tak zapewnia, to na pewno zaraz mi powie, że coś zrobiłam nie tak. Że na pewno zaraz będzie, wiecie, ta śmierdząca wędlinka w tej ładnej bułeczce pod tytułem ale paś owieczki moje. Albo coś takiego, nie? Czyli spodziewałam się takiej, wiesz, takiego nazwania we właściwy sposób, nie? I jak On po 2 tygodniach nic nie powiedział więcej, to ja pomyślałam sobie, to nawet nudne, że On mnie nie chce zmieniać, tylko mnie tak chwali. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, nie? Nie mogłam się przebić przez to, ale ponieważ tak myślałam sobie, że ten proces się będzie powtarzał i nie dowiem się niczego nowego, to postanowiłam, że jednak będę bardziej szła w tym kierunku, żeby wierzyć Mu, tak? Ale zobaczcie, jak twarde było moje serce w tym, żeby zobaczyć, że ja naprawdę mogę być kochana. Że naprawdę On może być zadowolony z tego, jak ja się staram, że On widzi moje starania, widzi moje wysiłki, widzi, że mi nie wychodzi, a pomimo tego jest dalej ze mną. Pomimo tego nie mówi do mnie, no wiesz, jakbyś się lepiej postarała, to byłoby lepiej. Nie? Kto tak do nas mówi? Jakbyś się lepiej postarała, to byłoby lepiej. Nasz ojciec tak do nas mówił, tak? Albo na przykład ktoś z naszej rodziny, tak? A już może teraz my sami tak do siebie mówimy, bo tak jesteśmy wyćwiczeni, wytresowani, że już sami się tam łajamy, tak? Ale to nie jest głos Boży, który w ten sposób do nas mówi. No dobra, ale tu przeskoczyłam. Dobra, mówiliśmy o władzach poznawczych, czyli nie tylko to, że On budzi nasze ucho i chce, żebyśmy się tego nauczyli, żebyśmy Go słuchali, ale również to, że jest zapłacona cena, tak, abyśmy mogli to robić. Tak? Czyli zobaczcie, w Efezjan 2,18 jest napisane, gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak? Czyli Jezus Chrystus wyrobił nam dostęp do Ojca. Nam osobiście. To nie jest dostęp dla Marka Ciesiłki, dla Bogdana Olechnowicza, dla Jurka Rycharskiego, czy dla innych, których znacie, a my wszyscy, wiesz, czyli oni są tym królewskim kapłaństwem, a my jesteśmy te myszy kościelne. Mój mąż takiego ostatnio używa, tak? Nie. Tam jest powiedziane, że On każdemu z nas ten dostęp wyrobił, nie? I teraz wyobraź sobie, że masz ciągle klucze do skarbca, i możesz do tego skarbca wejść każdego dnia, ale ty ciągle po prostu zbierasz puszki i po prostu wiesz, i jak masz już 6 zł, to idziesz sobie coś kupić. Ale masz klucz i doskonale wiesz, do czego ten klucz masz, ale nigdy tego klucza nie używasz. Tak się zachowujemy wtedy, kiedy tylko słuchamy o tym, jakie bogactwa tam są, co jest nam dostępne, co tak naprawdę z nim możemy zrobić, ale myślimy, że to nie jest dla nas. Bo ja należę do prostaczków też. Już nie będę mówić o tym naczyniu do celów niezaszczytnych, tak, bo te nocniki to ja już latami przerabiałam, ale jeżeli czujesz się dzisiaj jak nocnik, czyli naczynie nie do celów zaszczytnych, no naprawdę zacznij korzystać ze swojego klucza. Zacznij korzystać z tego, bo diabeł uwielbia nas wprowadzać w takie miejsce, jak jesteśmy niewarci, że nic sobą nie reprezentujemy, że nic nie wnosimy, tak? Zobacz, znowu ci się nie udało, zobacz, znowu ci nie wychodzi. Inni to zobacz, jak biegną, jedną robią, a ty co właściwie robisz, no? Co ty właściwie robisz? Nic nie robisz, w kółko tylko coś robisz. Tak, szczególnie nas kobiety jest łatwo, tak jak my tak w kółko. Też macie takie dziewczyny, takie coś, że ciągle wam się wydaje, że tą kuchnię w kółko sprzątacie. No ja też tak mam, właśnie sobie uświadomiłam, ile garów mam w takiej kupce, bo nie zdążyłam, a żadne moje dziecko nie dało się namówić na zmywarkę tym razem. Mój syn na przykład, ja się zastanawiam, dlaczego ja mam tego nie wykorzystać. On sobie znalazł pracę, słuchajcie. I w tej swojej pracy mój syn po prostu przychodzi do mnie i mówi do mnie, wiesz, że mamo, zrobiłem dzisiaj 7 zmywarek. Ja mówię, a może byś 8 zrobił, zobacz jak ci wychodzi. Nie dał się nabrać. Wiesz, ale to są te momenty, tak, w których my jesteśmy tak zajęte i tyle robimy w kółko, że nie mamy siły na inne rzeczy tak naprawdę, okej? Dobra, ale teraz, czyli mamy ten stały dostęp zrobiony przez Pana Boga i słuchajcie, ja wam powiem tak między oczy i wam tam przed kamerami też. Chciałam powiedzieć, no dobrze, powiem ładnie. Słuchajcie, Jezus zapłacił cenę za to, żebyśmy mieli dostęp do Boga, żebyśmy korzystali z tego, żeby spotykać się z Panem Jezusem, a my uważamy to za śmiecie. Tak? Czyli my z tego nie korzystamy, my wolimy sobie posłuchać jakiegoś ewangelisty w sieci. Tak? Bo on lepiej słyszy niż my. Słuchajcie, gdzie my jesteśmy? Bo jak ja jego słucham, to ja się inspiruję. A jak spotykam się z Panem Jezusem, to ja usłyszę dwa wyrazy, to ja się nie inspiruję. No to my nie jesteśmy nauczeni właściwego spotykania się, właściwego karmienia, tak? To znaczy, że my naprawdę jesteśmy dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki i my musimy w końcu wyruszyć. Wyruszyć w naszą podróż spotykania się z Panem Bogiem, w nasze podążanie za Chrystusem, nasze pójście za Nim, tak? Czyli słuchajcie, nie tylko mamy to, że ktoś wyjednał za nas, ale wyjednał za nas, znaczy wyjednał nam dostęp do Ojca, ale mamy również traktować to jako nakaz. Słuchajcie, w Joba jest napisane 34:16, jeśli jesteś mądry, to posłuchaj. Nakłoń uszu do moich słów. Jeśli jesteś mądry, to posłuchaj. To jest nakaz. Nakłoń uszu do moich słów. Czyli nie tylko rano wstawaj, ale jeszcze nakłoń swoich uszu do moich słów. Pójdź za tym, tak? I teraz tak, czyli doświadczenie Jego obecności w codzienności, jeśli go do niego zapraszamy, bo te fragmenty wszyscy o tym mówią, tak? Że to jest zaproszenie do codzienności z Panem Bogiem, do codziennego doświadczenia go, do codziennego słuchania go, do wejścia w stanie z nim na własnych nogach. Tak? Jeżeli my jesteśmy do tego zaproszeni, to znaczy, że uczymy się rozpoznawać jego głos poprzez sposób, jaki do nas przychodzi, poprzez to, jaki jest, tak? Gdybym ja codziennie przebywała z moją mamą, to ja bym nie wiedziała, że to jej stopy idą najpierw po ulicy, później wchodzą w naszą bramkę, a później idą po schodach. To ten głos, który do tej pory, jak tam jestem i mi towarzyszy i on mi się włącza, jak słyszę, jak ktoś idzie po ulicy, tak? On wynika z mojego poznania mojej mamy. I to poznanie było związane z miłością, którą ją darzyłam, tak? I to zostało w moim sercu. Więc jeżeli ja rozpoznaję Chrystusa, to po prostu to tak, to dzieje się w mojej codzienności, tak? Czyli doświadczenie Jego obecności w codzienności powoduje, że coraz lepiej uczymy się znać ten głos, tak? Że uczymy się tego, na przykład w jaki sposób On do nas przemawia, tak? Czyli my wiemy, że On przemawia do nas łagodnie. Że On nie mówi do nas, to mówi Pan, wolą moją jest, abyś. Tak? My już wiemy, że coś tu nie gra z tym, tak? Bo to nie jest głos, który my zazwyczaj słyszymy. I oczywiście, jeżeli słyszymy kaznodzieje, to możemy myśleć, no może mu potrzebny taki barwa, bo my wtedy, wiesz, jak te osiołki zwracamy uwagę, że się do nas mówi, tak? Może on tak potrzebuje, ale my wiemy, że jeżeli Pan do nas przemawia, to on nie musi używać takiego głosu, tak? Czyli my rozpoznajemy przez tą codzienność sposób, który do nas przemawia, znaczenie tego, co do nas mówi, tak? Dlatego, że wiele razy on mówi do nas obrazem, albo pokazuje nam jakiś fragment, albo pokazuje nam jakieś słowo, tak? Albo coś nam pokazuje, na co mamy zwrócić uwagę i nagle rozumiemy, że to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne, tak? Ale też rozpoznajemy, że to On do nas mówi przez owoc, który jest w nas, tak? Czyli Bóg wzywa nas i puka do naszych drzwi, tak? nie używa gruźb. Jeśli nie kochasz, będziesz spędzać ze mną więcej czasu. A co? Rozumiesz? Jeśli nie będziesz ze mną spędzać czasu, to dlatego stanie się ci się coś złego. On nas nie zmusza do tego. Wiesz, ja naprawdę nie rozumiem tych chrześcijan, którzy mówią, wiesz, co drugie zdanie używają słowa musisz. Musisz to, musisz tamto, musisz tamto, musisz tamto, musisz tamto. Ale wy na pewno musicie przestać gadać, bo was słyszę. Okej? Okay? Rozumiesz? Musisz tamto, musisz tamto, musisz tamto. To po prostu Bóg nie mówi takich rzeczy w ogóle, tak? To my sobie to przeinterpretujemy. Ja się zastanawiałam zawsze, dlaczego my przeinterpretujemy słowa Boże na to, że musisz. To jest taka prosta sprawa. No bo wtedy znowu ktoś nas słucha, tak? I to jest taki głos typowy głos rodzica, który słyszeliśmy kiedyś. Jeśli chcesz mieć dobre oceny, musisz się nauczyć, dokładnie. Jeśli chcesz mieć porządek w pokoju, musisz to posprzątać, nie? No. I to są rzeczy, które w nas wchodzą jako muszę i później sobie to przekładamy, tak? Nie każe nam również czegoś robić. Tak, ja się zastanawiam, dlaczego Pan Jezus, kiedy siedział z Judaszem, powiedział do niego, możesz tego nie robić. Tak? A nie złapał go za szyję i nie powiedział, nie rób tego, bo pójdziesz i później się powiesisz. No to ja bym wtedy tego w ogóle nie zrobiła przecież. Nie? Jakby mi tak ostro powiedział. A tak decyzja została po jego stronie. Nie tłumaczy, że spotkało nas coś złego dla naszego dobra. Tak? Wiecie, ile ludzi przychodzi do mnie i na przykład najpierw opowiada mi o bardzo trudnym wydarzeniu ze swojego życia. Naprawdę bardzo trudnym. A później przychodzi do mnie i mówi na przykład, że Pan mi powiedział, że On dlatego dał mi to trudne doświadczenie, żebym ja lepiej się uczył. Tak, żebym ja teraz mógł... O, nie, to jest taki... To jest grypsna, który dużo chrześcijan się łapie. Ja Ci dałem to trudne doświadczenie, bo dzięki temu będziesz wielu mógł pomóc takim jak Ty. Rozumiesz? Czyli dostałeś ojca, który był alkoholikiem, bił cię, bo teraz jesteś w stanie pomóc wielu, którzy cierpi tak jak ty. No na miłość boską, co to jest w ogóle? Rozumiesz? Ale my żyjemy w takich rzeczach. My mamy takie rzeczy, tak? Że po prostu naprawdę, że Pan Bóg ci to dał, tak? I nawet po prostu, jeżeli czegoś złego doświadczymy, na przykład, wiesz, zginie nasze dziecko, no to mamy gryps pod tytułem Bóg tak chciał, na pewno jest w tym coś dobrego, czego my nie zauważamy. Przecież to jest dziecko, które, kiedy coś się dzieje, to jest miotane lada wiatrem nauki, tak? Czyli po prostu jakimś doświadczeniem, które ktoś mu powiedział, no bo faktycznie doświadczenie nas uczy bardzo dużo, tak? Trudne doświadczenia nas uczą, zdajecie sobie z tego sprawę. Ale dlaczego mieszamy to w to Pana Boga? No, zapominamy o tym, że istnieje też diabeł. Okej, dobra. Czyli nie łaja nas. Bóg nas nie oskarża, tak? Czyli poznajemy głos Boży poprzez znaczenie tego, co On do nas mówi, tak? Poprzez to, że reaguje. Słuchajcie, w czasie naszej potrzeby jest obecny, jest dostępny. Tak? Jeżeli my wiemy, że jesteśmy z Nim w kontakcie, to jeżeli coś złego się dzieje, to my wierzymy, że On jest. My mówimy, my Go wręcz zapraszamy do tej sytuacji. Tak? Pamiętacie ostatnim razem, jak mówiłam kazanie, mówiłam o królu, który był królem, który zawrócił cały Izrael, nie pamiętam teraz jego imienia, zawrócił cały Izrael w kierunku Boga z powrotem. Ja mówiłam o Jozjaszu, mówiłam? No. Nie, to nie był Ezechiel, nie był królem. Wiesz co, nie rozumiem. Ezechiasz? Nie pamiętam, ale w każdym bądź razie tam był taki numer. Mówię o tym królu, który zawrócił cały Izrael do tego, żeby szukał go. Zwalczył, znaczy Judę, bo on był królem Judy. Ale później okazało się, że był królem, który zawierał przymierza, ponieważ nie do końca ufał, że Bóg mu w tym pomoże. Jego życie kończy się tak, że umarł na chorobę nogi. I jest powiedziane, że nawet jak był chory, to nie zwrócił się do Boga, tylko poszedł do lekarzy. Tak? I to są takie momenty, w których my gdzieś po drodze gubimy Boga i nie idziemy za Nim, nie pytamy się Go, co jest dla nas ważne i w których właśnie w czasie potrzeby nie mamy w ogóle takiego zwyczaju, żeby do Niego przychodzić. Tylko najpierw szukamy takich rzeczy zewnętrznych, tak? A możemy każdą rzecz powierzyć Panu Bogu, zanim ruszymy do rzeczy zewnętrznych. I to wydaje się bardziej sensowne, tak? W sprawie zaopatrzenia, które nam daje, przychodzi o czasie. Jeżeli wiemy, znamy Boga, to wiemy, że On przychodzi po czasie, tak? Czyli możemy rozpoznać Jego działanie. W naszym położeniu, szczególnie gdy towarzyszy nam zamieszanie, lęk i tak dalej, Bóg będzie do nas mówił o tym, co dzieje się wokół nas. Czy zdajecie sobie z tego sprawę, że kiedy jesteśmy w zamieszaniu, powinniśmy zadać Bogu pytanie, co się dzieje? Co takiego się stało, że ja jestem w takim miejscu, że nie wiem, co się dzieje, że jest mi źle, że czuję jakiś lęk, tak? Że czuję, że wszystko się kończy. Boże, co to jest? Tak? I On przyjdzie i odpowie. Dlaczego? Bo zawsze odpowiada. Bo cały czas do nas mówi, że On jest i chce być dostępny w naszym życiu. Dlatego, że On nie jest jak rodzic, który nie jest nami zainteresowany, ale jest jak ten, który maksymalnie interesuje się naszym życiem. Tym, co się z nami dzieje. I zdąży przed czasem. Ale jeżeli my nie zwracamy się do Niego, to On nie będzie łamał naszej woli, żeby nam na siłę coś narzucić. I to jest właśnie ten moment, tak? Czyli co jest jeszcze ciekawe, kiedy On do nas mówi, to mówi do nas na naszym poziomie dojrzałości, proporcjonalnie do naszego zrozumienia, czyli tak, abyśmy zrozumieli. Wiesz, my wychowani w takim kraju, w jakim jesteśmy, w wielu wypadkach imponuje nas, kiedy ktoś do nas mówi tak, że my mało z tego rozumiemy. Ja ostatnio, słuchajcie, byłam na wykładzie dla psychiatrów, gdzie mówiono rzeczy na temat leku, używając takich fajnych słów, inhibitor, lewa półkula mózgowa. Mi się to bardzo podobało, nic nie rozumiałam. Ale stwierdziłam, że mój mózg się rozwija, nie? I my czasami, jak ktoś do nas tak mówi, jeżeli chodzi o takie przesłanie od Boga, to też jesteśmy zachwyceni. Bo to jest takie wiecie, takie eteryczne. Albo takie, to mówi Pan, przeprowadzę cię doliną, którą nigdy nie szedłeś, ale będziesz nią szedł długo, długo, długo i skręcisz wtedy za lasem i tam rozwinie się przestrzeń, której nie rozpoznasz i w tej przestrzeni będę ja w łanach zbóż, rozpoznasz mnie po stopach, których nie będziesz widział, bo są tam łany zbóż i my jesteśmy fascinating. Tak? Nasza wyobraźnia ruszyła. Tak? Ale czy coś zrozumieliśmy z tego? Nie? Ale to było takie fajne. Wzniosłe. Takie dotykające, tak? I ja naprawdę bardzo to lubię, jak przychodzą do mnie ludzi i mówią, że byli na jakimś seminarium, a wiecie, ja siedzę w uzdrowieniach wewnętrznych, siedzę w tych uwolnieniach, tak? Więc mam to, wiesz, mam paluszku, ale ktoś przychodzi do mnie, byłem tam na seminarium i mówi, i wiem, że zostałem uwolniony, a ja mówię, ale skąd wiesz, że zostałeś uwolniony? On mówi, bo czułem, że takie coś we mnie było, taka kula i ona była, a później ona wyszła i już tej kuli nie było, nie? I ja myślę, wow! A przepraszam, co to była za kula? No nie wiem, ale ona wyszła, nie? I ja mówię, no ale to teraz ja bym chciała tak wiedzieć, tak dla siebie, nie? Co będzie, jak ta kula wróci? Nie, jak my się zorientujemy, po pierwsze, że wróciła, a po drugie, po co ona wyszła? Może ona miała tam być? Nie? Rozumiecie? I to są takie rzeczy, zobaczcie, jakieś doznania z ciała, które coś tam, wiesz, to na oddziałach zamkniętych w szpitalu psychiatrycznym dużo jest takich kul wychodzących i tak dalej, nie? Ale zobaczcie, w co my wchodzimy. Jeżeli Bóg coś z nami robi, to On pokazuje nam, co z nami robi. I oczywiście są takie rzeczy, że my czujemy, że zostaliśmy uwolnieni, tak, bo czujemy więcej wolności, nasze emocje są wolne, ale my wiemy, co się z nami stało. Tak? Możemy czuć, że On jest z nami, jest Jego obecność i Mu dajemy do tego prawo, ale On, jeżeli my się Go zapytamy, On nam wyjaśni, co On z nami robi, co się w tym momencie dzieje, że na przykład puszcza ci lęk, coś wychodzi od ciebie, tak? Ale takie coś wyszła, kula poszła, przeszła, wiesz, dla mnie to jest naprawdę fascinating po prostu. Jak my się dajemy robić w trąbę, tak, przez takie rzeczy, to nie o to chodzi w tym momencie. Przecież możemy zapytać, Panie Boże, co się dzieje? Tak? Ja zawsze mam taką, wiesz, lekarze zawsze mówią, że jak choroba sama się zaczęła i później sama się skończy, to jest bardziej niebezpieczne, niż my wiemy, co się z tobą dzieje. Nie, to jak ta kula była i wyszła i my nie wiemy, co to było, to jest takie niebezpieczne. Okej, dobra, ale już za bardzo zgubiliście się za tą kulą, ale mi się bardzo ten przykład podoba. Naprawdę, że go latami opowiadam. Dobra, czyli mówi do nas na różnym poziomie dojrzałości, proporcjonalnie do naszego zrozumienia, czyli tak, aby być zrozumianym, tak? I słuchajcie, ja często przychodzę i kiedy mówię do ludzi słowo prorocze i oni mówią, że nie rozumieją tego, że oni to widzą inaczej, to ja mówię, dobrze, to przegadajmy, bo ja chcę, żebyście to rozumieli. A jeżeli ja mówię takim nieskładnym językiem, to lepiej tego nie słuchajcie. Rozumiecie? No bo tu nie chodzi o to, żeby tak powiedzieć, żeby ktoś mówił, to ja to przemyślę. Nic nie rozumiem, ale ja to przemyślę. Nie? Ale zobaczcie, jak my kochamy takich proroków. Ja do tej pory pamiętam, jak przyszła do mnie dziewczyna i mówi, prorokował do mnie człowiek i powiedział, że we mnie jest taki wielki robal, który mnie zjada. I ona przyszła do mnie i mówi, Iza, proszę cię, pomóż mi. Bo to było 2 lata temu. Jak tylko jest źle ze mną, ja ciągle widzę tego wielkiego robala, o którym on mówił, że on mnie zjada. Proszę cię, pomóż mi, bo ja już nie chcę żyć z tym robalem. Ja oczywiście widziałam taką gąsienicę, taką, co później z niej robi się taka w ziemi, siedzi, co stonka z niej powstaje czy coś. Nie? I myślę sobie, jejku, jakie to straszne, nie? No ale przemówiłam językiem Pana i powiedziałam, to mówi Pan, w tobie nie ma żadnego robala. No ale to są te momenty, kiedy my, zobaczcie, to są śmieszne momenty, ale teraz okazuje się, że jest bardzo dużo takich momentów, w których my te grypsy kupujemy, dlatego że one są związane z jakimiś doktrynami, z rzeczami, w których żyliśmy, tak? Czyli my nie mamy w sobie tak naprawdę tego poznania Pana i dlatego pewne rzeczy łapiemy, tak? I teraz tak, poznajemy to przez owoc, który jest w nas, a także przez to, jakie uczucia wzbudza to w nas. Czyli jeżeli Pan do nas mówi i oczywiście jak Bóg do nas przemawia, a my wiemy, że jesteśmy w takim trudnym momencie, to może się w nas obudzić pierwsza taka emocja jako lęk. Tak, że Pan mówi do nas, to jest trudne, te rzeczy będą jeszcze trwały. No to wzbudza w nas lęk. Ale jeżeli On mówi, ja jestem z tobą, to ty czujesz, okej, robi się dobrze, On ze mną jest. Powiedział, że widzi to, że jest trudno, powiedział, że tak to wygląda, ale że On jest ze mną. Tak? Czyli ludzie, i słuchajcie, jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że ludzie czasami otrzymują słowa, które są śmieciami i noszą te słowa w sercu przez wiele lat, a tak naprawdę należałoby je wrzucić do śmieci, tak? Dlatego, że serce nam podpowiada, że to musi nie być do mnie. Bo to jest tak niezrozumiane powiedziane, albo jest tak krzywdzące dla mnie. Pamiętam, przyszła do mnie kiedyś dziewczyna, która powiedziała, że dostała proroctwo, że ona ma w sobie ducha homoseksualnego. Nie, ja po prostu mówię, no ale co? I ona mówi, że ponieważ ona nie mogła sobie znaleźć chłopaka przez jakiś czas, a ona dosyć taka była, wiesz, postawna dziewczynka, bardzo ładna, ale postawna, czyli taka, znaczy nie mówię postawna, tak, tylko duża, wysoka, nie? No to tak tych mężczyzn, no tak nie chciała mieć takiego męża, wiesz. No więc nie mogła nikogo znaleźć, ale jej się gdzieś skleiło, tak? Bo ona mówi, ja nigdy mnie nie ciągnęło do kobiet, ale oczywiście rogaty dokładnie wie, jak to przykleić. I co dostała? Słuchajcie, przypomniało jej się, że jak była dziewczynką nastoletnią, to ona bardzo lubiła spać razem ze swoją kuzynką i się do niej przytulała i nieraz ją pocałowała w policzek. Już jej się połączyło, że ona jednak tego ducha homoseksualnego ma. Nie? I zobaczcie, co my dajemy sobie robić. My nie funkcjonujemy po prostu w takiej Bożej wolności, rozpoznając, że ktoś do nas mówi i to nie brzmi jak głos taty, tylko my próbujemy na siłę drążyć, że może jednak w tym śmieciu coś jest. Czyli w tym, co ktoś nam wrzucił, tak? Co ktoś nam powiedział, tak? I słuchajcie, to są naprawdę bardzo trudne rzeczy, które powodują, że my nie potrafimy się podnieść i normalnie funkcjonować. Czyli potrzebujemy zrozumieć, że przekonanie w sercu to nie jest to samo, co potępienie w sercu. Taka prosta rzecz. Przekonanie w sercu, że Bóg chce mówić do mnie, to nie jest to samo, co potępienie, które czujesz w sercu. I oczywiście czasami możemy być w takim momencie, że tak bardzo funkcjonowaliśmy w jakiś sposób w domu, że jak ktoś do nas mówi z autorytetem, to to potępienie jakby ono pierwsze się budzi. Ale my wtedy możemy się zastanowić nad tym, co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć. I jeżeli znamy Jego głos, to wiemy, że On na pewno nie będzie chciał wzbudzić potępienia w naszym sercu. A przekonanie, tak? I zobaczcie, jest powiedziane, że Duch Święty przychodzi i co robi? Potępia nas? No, jaki jest fragment, że Duch Święty przychodzi i przekonuje nas o grzechu sprawiedliwości. A czemu tam nie jest napisane, że potępia nas z powodu grzechu, sprawiedliwości i sądu? Tylko, że przekonuje nas, tak? Czyli jest ten fragment, który mówi, on przekonuje nas do tego, co w naszym życiu, że w naszym życiu jest grzech, że w naszym życiu jest, powinna być sprawiedliwość i przekonuje nas, że jeżeli się nie zmienimy, to będziemy osądzeni. On nie używa, tam nie jest użyte słowo, że Duch Święty potępia nas z powodu naszego grzechu, tak? I życia w niesprawiedliwości i potępia nas, abyśmy zrozumieli, że idziemy do piekła. Ja wam już kiedyś mówiłam, że ja właśnie mówiłam Słowo Boże mojemu bratu, jak miał 10 lat. Straszyłam go piekłem w piwnicy. Nawrócił się, tak. Naprawdę się nawrócił, no. No ale... Ale jak wyjechałam, to nawrócenie się skończyło. Tak, nikt go już nie straszył. Zapomniał. Nie? Także, słuchajcie, nasze zrozumienie Boga i tego, jak On do nas mówi, jest naprawdę w tym momencie bardzo ważne, tak? I teraz tak, czyli potrzebujemy zrozumieć, że przekonanie w naszym sercu to nie to samo, co potępienie. Przekonanie pozostawia nam nadzieję na zmianę i prowadzi do pokuty i ulgi, że się wydobędziemy. Tak? Czyli przekonanie o grzechu, ono powoduje zmianę, prowadzi do pokuty i ulgi, tak? Uf. Tak? Ja bardzo lubię te spotkania z aniołem, kiedy anioł przychodzi i mówi ci coś do ciebie o twoim życiu, i ty jesteś przerażony, że jeszcze taki grzech jest przez tyle czasu w swoim życiu, po czym w momencie, kiedy przychodzi do ciebie to przekonanie, on dotyka cię i zabiera to z twojego życia i mówi, że przyszedł po to, żeby cię oczyścić. I tak działa Bóg. Jeżeli Bóg przychodzi do ciebie, żeby ci powiedzieć, że coś jest w twoim życiu nie tak, to znaczy, że to jest najlepszy moment, żeby z tym skończyć. Najlepszy moment, żeby tą ciemność, przez którą diabeł może cię atakować, wyrwać z twojego serca. A nie, że on cię teraz będzie, wiesz, jak narożnie, bo jak już jesteś 20 lat wierzący i tyle czasu masz ten grzech w sobie takiego czepiania się innych. I teraz on przychodzi i jak narożnie Pan Bóg cię smaży przez tydzień, żebyś ty poczuł, jak czuli się inni, jak ty ich osądzałeś. Zobacz, jak cierpieli, zobacz, jak ich potępiałeś, jak mówiłeś o nich źle. Zobacz, zobacz. I ty w końcu po tygodniu. Dobrze, Panie, nigdy więcej osąd nie wyjdzie z mego serca i mój język nie będzie rozdwojony. No przecież to jest, zobaczcie, co my robimy. Co to za sekta? Rozumiecie, Pan Bóg nie działa w ten sposób. Jak On coś pokazuje, to nasze serce się nawraca i nasze serce mówi w tym momencie, Boże, wybacz mi. Czy naprawdę, kiedy Bóg przyszedł do ciebie i powiedział tobie, pokazał ci, pamiętacie Dawida, tak? Do którego przyszedł Bóg i powiedział, jak Dawid zabrał mój umysł dzisiaj pracuje na innych falach. Betrzebę. Jak Dawid zabrał Betrzebę jej mężowi, tak? Przyszedł do niego prorok i powiedział do niego, tak? Zabił, a jeszcze tego męża zabił, tak? I powiedział przypowieść o owcach. Pamiętacie? Przyszedł i powiedział, masz wiele, wyobraź sobie pasterza, który ma wiele owiec, tak? Ale spodobała mu się ta jedna u kogoś, kto ma tylko jedną. Co mówisz? Tak. Tak, i ma tylko jedną, tak? I on się tak zezłościł. Jak on może zabić go? I prorok wtedy powiedział, to ty jesteś. Co zrobił Dawid? Zaczął pokutować, tak? Bo jego serce było przy Bogu, bo wiemy, że Dawid był znany z tego, że to jest powiedziane, że to był człowiek, który znał Boga, który swoim sercem był przy Bogu. Więc on przy takiej reprymendzie zareagował od razu. Jego serce od razu ruszyło do Boga, bo rozpoznał głos Boga. Okej, dobra. Czyli potępienie pozostawia w nas poczucie beznadziei, że nigdy się nie zmienimy. Widzimy to jako ogromną górę porażek i czujemy się, jakby nie było żadnego lekarstwa, aby nas uzdrowić. Słuchajcie, są rzeczy, z którymi zmagamy się latami. Tak? Czy nie? Czy tylko ja tak mam? Macie też tak? Macie też tak? Nie. Czy już jesteście wy bez grzechu, ja z grzechem? Też macie. Macie, tak? Ustalmy, że też macie. Dobra. Nie każę wam podnosić rąk, tak? Ale macie. Dobra. Czy jeszcze się z czymś zmagacie? Czyli jeszcze się zdarza, że coś odkrywacie, na przykład, że nie do końca ufacie Panu Bogu. No, aleluja, to dobrze. No, bo dążymy do zbawienia duszy, tak? Czyli nasza dusza, jest powiedziane o zwlekaniu z siebie starego człowieka. Więc my zwlekamy z siebie starego człowieka, dążymy do zbawienia duszy, więc my jeszcze ciągle coś nam nagle wychodzi. Ja nieraz zadaję Panu Bogu takie pytanie. O Boże! Po tylu latach ja dopiero to rozwiązuję. Czemu ja tego nie widziałam? Bo nie byłaś gotowa. Tak? Czyli on dokładnie znajdzie taki czas, kiedy ja jestem gotowa na to, żeby coś puściło. I to ma sens, tak? To przekonanie przychodzi wtedy, kiedy ma przyjść. Bo inaczej po prostu nie zadziała. Okej. Dobra. Czyli potrzebujemy rozumieć, jaka jest różnica, kiedy my odbieramy Boga i jeżeli Go znamy, to wiemy, że On przyjdzie, aby przekonywać nasze serce, a nie potępiać nasze serce. I to jest bardzo ważna różnica, tak? Ale teraz kończąc już, tak? Bo jesteśmy przy końcówce i zostało mi 2 minuty. Jak wzrastać w słyszeniu Boga, tak? I słuchajcie, jeżeli chcemy wzrastać w słyszeniu Boga, to potrzebujemy szukać naszego języka z Panem Bogiem. Potrzebujemy znaleźć takie słowa klucze, które będą dla nas taką odpowiedzią, taką jakby, że to Bóg do nas przemawia. Ja dawno temu przyszedł do mnie jeden z naszych ludzi, bo lata temu chyba z 20, przyniósł do mnie sen. Ja wam o tym śnie mówiłam, to dawno temu było. Powiedział, że widzi takiego dużego, wielkiego rycerza z mieczem, pamiętacie? Który wszedł do domu, gdzie była 2 dziewczynek i rodzice. No i ten rycerz z tym mieczem zaczął iść na tą rodzinę. Jedna dziewczynka schowała się w szafie, a rodzina, a resztę zaczęła uciekać do piwnicy i przed tym rycerzem. I kiedy tam uciekli do piwnicy, to tam był taki mały rycerzyk, który tam zaczął wszystkich mordować, krew sikała, ręce, i oczywiście on to wszystko mi opowiadał, bo to facet, nie? Krew sikała, ręce leciały tam, palce odpadały, flaki wychodziły, podobacie? Nogi odpadały, wiesz, i wszystko. Ja tego tak słuchałam. Nie? I powiedziała, to na pewno nie Bóg. Więc jak skończyłam z nim rozmawiać, to mówię, Boże, ja nie będę nawet pytała Cię o interpretację tego snu, bo to jest straszne. Ale słuchajcie, tak... Ja jestem taka, że jak mi ktoś takie coś mówi, to mówię w życiu nie, ale później mówię, no dobra, Panie Boże, jak coś w tym jest, to Ty mi to wytłumacz, nie? I Bóg mi powiedział coś takiego, co jest takim dla mnie Jego odpowiedzią do tego czasu. On powiedział, nie zawsze to, co Cię straszy, znaczy nie to, co Cię straszy, nie jest tym, co Cię zabija. I teraz są takie sytuacje, że na przykład coś się dzieje, Ania mi o czymś opowiada i tak to nagłaśnia bardzo mocno, czyli robi z tego takiego dużego rycerza, a ja już wiem, że Bóg do mnie przemawia, że nie zabija ją to, co ją straszy. Że co innego ją zabija, co jest zupełnie w innym miejscu, tak? Czyli to są te momenty, kiedy my znajdujemy pewne takie rzeczy, które kiedy my uczymy się, to wiemy, że mamy takie słowa klucze, czyli jeżeli nie usłyszymy bezpośrednio głosu Bożego, który nam da całą instrukcję zrobienia świątyni pańskiej, to usłyszymy na przykład, że ten dom będzie dla nas miejscem do zamieszkania. Nie? Rozumiesz? Bo Bóg nam zawsze pokazuje jakiś dom i wiemy, że teraz chodzi o to. Tak? Czyli uczymy się Jego języka, znamy Jego powiedzenia, znamy różne, wiesz, to tak jak ja do mojego psa mówię, tak? Ciasteczko. I on już zrobi wszystko. Nie? On się zna. On wie, co trzeba zrobić na ciasteczko. Łapka! Miała być łapka! Łapka! Już ci daję łapkę! Nie, na tej zasadzie. Więc jak my uczymy się pewnych rzeczy z Panem Bogiem, to my zaczynamy rozumieć, tak? Czyli możemy otworzyć się na to, co Pan Bóg do nas mówi, możemy poznać Jego język, możemy mieć takie słowa klucze. Znacie swoje słowa klucze, które mogą niszczyć was w życiu? Na przykład ktoś do was mówi, ty to nigdy nic nie potrafisz zrobić. I ty nagle jesteś załamany kompletnie. Dlaczego? Bo to jest coś, co przez lata było używane do takiego podważania ciebie. Ale są też takie coś, jaka ty jesteś świetna. I ty od razu to kupujesz, tak? Czyli są takie słowa klucze, które nas otwierają na coś lub zamykają. I teraz jeżeli my uczymy się Boga, to On ma też takie słowa klucze, przez które my wiemy, że to jest On. Że my rozpoznajemy, że to On w nas działa. Okej, okay, ale to, tego nie będę tutaj rozciągać, bo mam... ja mam tyle notatek jeszcze. Ojejku. Ale fajne jest to, że ostatnio odkryłam, i to wam podrzucę, bo to jest fajne, że jeżeli chcemy się uczyć tego, jak Bóg do nas przemawia, to możemy użyć, słuchajcie, sennika. Ale takiego sennika Johna Paula Jacksona, albo z tych książek o snach, tak? I czasami, jeżeli coś uparcie przed tobą lata, ja ostatnio na przykład szłam i żuraw leciał. Leciał, a żuraw leci. Ale ten żuraw znowu leciał. I ten żuraw znowu leciał. I znowu ten żuraw leciał. I ja pomyślałam sobie, no albo ja zwariowałam, albo Bóg coś do mnie mówi. Nie, no bo przecież tak ten... Wiesz, jakby mi przed oczy i podskakuje, nie? To po prostu ja zaczęłam myśleć, Panie Boże, czy Ty coś do mnie chcesz powiedzieć teraz, tak? No i odkryłam, co Bóg chce do mnie powiedzieć, tak? Czy tak siedzę i myślę sobie, Boże, idę po polach i myślę sobie, Jezu, jaka ja jestem sama, jak jest mi ciężko, nie? I nagle słyszę nad sobą takie, i taki myszołów leci, nie? Ja mówię, kto mnie przemówił? Tak? Że On cały czas jest, że On czuwa nade mną, nie? Czyli w tych momentach, kiedy ty nie słyszysz tego głosu tak, to Bóg do ciebie mówi przez znaki, przez symbole, ale jak to rozpoznajesz? Na tej samej zasadzie. Znasz ten szelest, kiedy on się porusza. Wiesz, że on chce do ciebie przemawiać. Wiesz, że użyje wszystkiego, żeby do ciebie przemówić. Jak do mnie przychodzą ludzie i mówią, że mają duży problem z słuchaniem Boga, to ja mówię, a śnisz? Tak. Wiesz, ja mam taką doktrynę, każdy wiesz, z tych proroczych ludzi ma swoją, ale ja mam taką doktrynę, że bardzo często ludzie, którzy nie słyszą Boga w takiej realności, oni go mają w snach. Że ten Pan Bóg tam chce do ciebie mówić. Chce do ciebie mówić, tak? I te sny naprawdę są takie wyjaśniające wiele rzeczy, tak? Ja mam tak na przykład, że jak potrzebuję czegoś, to mówię o tym, mówię Markowi i on ma sen. Bo ja nie śnię tak często, ale on ma żywe sny. Słuchajcie, i on później opowiada mi ten sen, nie? I ja wiem, że to do mnie ten sen jest. Także ja mam swój taki megafonik, także ja mówię i ten megafonik odbiera taki, wiesz, ustawiony czujniczek i później mam już odpowiedź. Także ja w sumie nawet nie muszę słuchać, bo mam takie wyrobione. Także możesz też znaleźć taki, no, spróbujcie. Kiedyś opowiedzcie coś Markowi i później zapytajcie się go, czy miał jakiś sen. To naprawdę działa. Okej, dobra. I teraz tak, słuchajcie, nasze doświadczenie, teraz kończąc to, już naprawdę kończąc, chcę wam powiedzieć taką ważną rzecz. W tym naszym słuchaniu Pana Boga naprawdę bardzo duże znaczenie ma to, jakie my mamy doświadczenia wewnętrzne związane z naszymi przeżyciami, z emocjami, jakie mamy doświadczenia duchowe, tak? Czyli jakie jakby mamy korzenie w naszym życiu, bo one będą powodowały, że jest nam łatwo słuchać lub mocno słuchać i będą też wpływały na to, że ten głos Boży będzie w nas na przykład zniekształcony. Tak? Czyli jeżeli my mamy taka bardzo prosta rzecz, tak? Jeżeli chodzi o takie emocjonalne zniekształcenie w naszym życiu, tak? Jeżeli mamy trudne emocjonalne doświadczenia, związane na przykład z funkcjonowaniem w naszym domu, bardzo często ten Pan Bóg, kiedy my będziemy go słyszeć, będzie do nas właśnie mówił w ten sposób. Mówiłem ci, że masz się modlić codziennie i to przez to, że się nie modlisz, masz takie problemy. Nie, i my to kupimy. Dlaczego? Bo tak tatuś do nas zawsze mówił. Tak, że to ty jesteś winny swoim problemom. I teraz, jak my uczymy się na przykład na psychoterapii, tak, to mówimy o dwóch rzeczach. Psychoterapeuci wierzą, bo generalnie oni są wierzący, w różne rzeczy wierzą, jak ostatnio widzę w szpitalu. W każdym razie ja wierzę w te takie mądrzejsze albo właściwsze, ale w każdym razie, słuchajcie, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o takie doświadczenie Boga, tak, To są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że my nigdy nie porównujemy Boga do naszego Ojca. To już wam mówiłam, ale powtórzę dla tych, którzy pierwszy raz słuchają, tak? Czyli, że my nigdy nie porównujemy Boga z naszym Ojcem, bo Bóg jest sakrum, Bóg jest święty, Bóg jest doskonały, więc On nam się nigdy nie kojarzy z Ojcem, więc nie mamy tego problemu, tak? Czyli naszych doświadczeń takich z Panem Bogiem nie przekładamy na dom, tak? Ale druga mówi, że absolutnie od razu jakby to, jak funkcjonowaliśmy w naszym domu, później tak samo zaczynamy w naszym życiu takim duchowym, religijnym funkcjonować. Ale ta pierwsza norma, która mówi nam, że nie przekładamy na Boga doświadczeń z naszego domu, ona jednocześnie podkreśla, że kiedy jesteśmy sami, nie widzimy Bożej pomocy, to ten dom, w którym nie mieliśmy tej pomocy, i tak się włącza. Tak? Czyli to nieprzerobienie naszego domu, to jak tam funkcjonowaliśmy, ostatecznie i tak wpłynie na to, na nasze pojmowanie Boga. I tak i siak. Okej, dobra. Czyli nasze słuchanie Boga jest powiązane z naszymi emocjonalnymi doświadczeniami, ale też jest powiązane z kulturą i otoczeniem, w której wzrastaliśmy, tak? Z naszym rozumieniem siebie i sytuacji trudnych, przez które przechodziliśmy, tak? Z traumami, których doświadczyliśmy, i z Kościołem, którym wzrastaliśmy w młodości. Ja nieraz mam różnych księży, z którymi pracuję w uzdrowieniu wewnętrznym, którzy na przykład mieli bardzo fajne domy, ale przeszli przez różnego rodzaju szkoły, seminaria i tak dalej, gdzie jest taki, wiesz, taka kinderstuba, jakieś takie umartwianie i inne rzeczy. I widać, że oni boją się pewnej relacji z Bogiem, tak? I oni to sami odkrywają w takich procesach uzdrowienia. Dlatego, że myślą, że to jest, że oni muszą poddać się pewnym systemom. Tak? I mają problem z zrozumieniem, że ten Bóg ich kocha. Dlatego, że wydaje im się, że oni muszą sobie jednak zapracować na tą miłość. I w głowie rozumieją, że nie można zapracować na miłość Bożą. Ale w rzeczywistości pracują na tą miłość Bożą. Tak? Okej, dobra. Czyli kościoły, w których wzrastaliśmy w młodości, też mają na nas wpływ. Jeżeli wzrastaliśmy w takich bardzo dużych doktrynach, w bardzo dużej takiej religijności, to w wielu momentach właśnie gdzieś utknęliśmy w naszym pojmowaniu Pana Boga. I musimy to przepracować. Czyli dążymy do zbawienia duszy, do przemienienia duszy. Przez spotkanie z Panem Bogiem ta nasza dusza się przemienia, tak? Ale też my dążymy do tego, żebyśmy rozumieli Boga tak, jak On chce być zrozumiany. Nie będę już mówić o biologicznym odbieraniu, ale tu chodzi o tą prawą i lewą półkulę, że są ludzie, którzy, wiecie, tak bardzo są logiczni w ogóle, im czasami jest ciężko takie Boże odczucia złapać, a są znowu ludzie w takich Bożych odczuciach, oni wszystko łapią, ale jak zaczynają to przekazywać, to nikt nie rozumie, ja do tych należę, nikt nie rozumie i wszyscy naprawdę łamią sobie głowę, tak, o co chodzi, to takie fajne, ale o co chodzi, tak, i rozumiecie, i wtedy musimy się uczyć, tak, takiej miękkości albo właśnie takiego mówienia ze zrozumieniem, i to bardzo po prostu pomaga w takim pojmowaniu tego, kim Bóg jest, jak możemy Go słuchać. Okej, dobra. I na tym bym skończyła, tak, bo myślę, że to jest bardzo ważne, i ja jestem zwolennikiem przemiany duszy po to, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować z Panem Bogiem. Ale wierzę też, że takim w podróży z Panem Bogiem ta przemiana duszy przychodzi wtedy, kiedy my za Nim idziemy. Kiedy my Go słuchamy, kiedy my Go osobiście doświadczamy. I wtedy ta dusza zmienia się też we właściwy sposób. Tak? Czyli jest taki moment, w którym Pan Bóg do ciebie mówi: słuchaj, ewidentnie są rzeczy, które z tamtego kościoła zagarnąłeś i dlatego teraz masz takie stopy, nie potrafisz pójść dalej, choć przerobimy to. Tak? Ale to nigdy rzeczy, które masz nieprzepracowane, nie stanowią tego, że Pan Bóg nie mówi do ciebie. Tak? Albo mówi, wiesz, jak przemienisz tą duszę, albo przerobisz swoje uzdrowienie wewnętrzne, to wtedy ja będę do ciebie właściwie przemawiał. Pan Bóg zawsze mówi na poziomie naszego zrozumienia i chce do nas przemawiać. Dlatego, że ta relacja dla Boga jest cenna. I fajnie by było, żeby była również cenna dla nas. Okej? Podoba wam się? Zrozumieliście moją prawą półkulę? Albo lewą, bo zawsze mi się myli, którą. Okay. Dobra. To słuchajcie, to ja chcę, żebyśmy na koniec coś takiego zrobili, dosłownie przez 5 minut. Albo nie, ja wam powiem, żebyście to zrobili, a wy zrobicie sobie to w domku. Jest takie moje ulubione ostatnio ćwiczenie. Chciałabym, żebyście, jak będziecie mieli trochę więcej czasu, bo teraz już nie chcę was przetrzymywać, teraz się po prostu pomodlę, ale chcę, żebyście, jak dzisiaj gdzieś sobie siądziecie w jakimś zaciszu, to żebyście zrobili coś takiego na pracy z waszym sercem, z waszą wyobraźnią, żebyście usiedli sobie w jakimś miejscu, czy przeszli się i wyobrazili sobie siebie, że jesteście bogatym młodzieńcem, to jest moja ulubiona przypowieść, w której przychodzicie do Pana Jezusa i mówicie: Panie Jezu, czy jest coś, co muszę zrobić, żeby pójść dalej za Tobą? Czy jest coś, co mnie powstrzymuje? Tak? Czy jest coś, co czy jest coś, co mnie powstrzymuje przed pójściem za Tobą? Tak? I żebyście posłuchali, co Pan Jezus Wam odpowiada. Czyli żebyście, korzystając z tego miejsca, w którym tu jesteśmy, tak, żebyście wzięli to, co dzisiaj mówiłam, i żebyście zrobili takie własne zakończenie. Czyli żebyście przyszli jak ten bogaty młodzieniec. Czy jesteście bogatymi młodzieńcami dzisiaj? Mój mąż mówi, jak się porównamy z Afrykańczykami, to naprawdę wejdziemy w to miejsce. Tak? Że naprawdę jesteśmy bogatymi młodzieńcami. Tak jak my żyjemy w tym, co my mamy. W tym, co zostało nam powierzone, w tym, czym szafujemy. Tak? Więc stańcie jak ten bogaty młodzieniec, jak ten człowiek, jak ten, albo jak ten syn niemarnotrawny, i powiedzcie: czy jest coś, co powoduje, że ja nie jestem w stanie iść za Tobą? Czy jest coś, co ja powinienem zobaczyć? Dobra, to pomodlimy się, okej? To jest zadanie domowe.